Alkohol to jedna z tych substancji, które mocno odcisnęły się na historii naszego gatunku. Gdyby nie jego wpływ zarówno na jednostki, jak i całe społeczeństwa, nasza historia pewnie wyglądałaby nieco inaczej. Wystarczy przypomnieć sobie choćby to, jak mocno na kształt Stanów Zjednoczonych wpłynął okres prohibicji.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Nie chcę w tym filmie prowadzić dyskusji nad szkodliwością alkoholu, ani nad tym, jak reaguje na niego nasz mózg, bo takich materiałów na moim wideoblogu możecie znaleźć przynajmniej kilka. Zainteresowanych bardzo zapraszam. W dzisiejszym filmie stawiam tezę, że choć szkodliwość alkoholu nie ulega żadnej wątpliwości, alkohol podąży za nami na inne ciała niebieskie, jeśli tylko zdołamy je kiedyś skolonizować. A nawet jeżeli tego nie zrobimy tak szybko, jakbyśmy chcieli, to stała obecność człowieka poza granicami naszej atmosfery od wielu już lat jest faktem. A skoro tak, czy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauci mają dostęp do alkoholu? Odpowiedź brzmi: to zależy. Obecnie jest on tam zabroniony i to do tego stopnia, że nie można go używać nawet w produktach kosmetycznych. Powodów jest kilka, jednym chyba z najważniejszych jest ten, że działające tam systemy podtrzymywania życia działają w dużym stopniu na bazie powtórnego wykorzystania zasobów, odzysku wody czy oczyszczonego powietrza. Innymi słowy, co wprowadzamy na ISS, zostaje na ISS. Alkoholu nie można tam wwieźć, nawet, że tak powiem, wewnętrznie, bo zakaz picia obowiązuje astronautów już 12 godzin przed wylotem. Oczywiście tutaj powodem nie jest wyłącznie obawa o systemy stacji kosmicznej, ale po prostu o sprawność intelektualną i manualną astronautów. Nawet w pełni zautomatyzowanym Dragonie astronauci muszą być gotowi na 100, a może nawet na 110%. Tymczasem to, że alkohol negatywnie wpływa na nasze reakcje, na czas reakcji, na precyzję reakcji, i na postrzeganie nie jest oczywiście dla nikogo żadną tajemnicą. Czyżby więc w kosmosie nikt nigdy dotąd nie wypił niczego wyskokowego? No nie. Na orbitach było oczywiście pite, a prym w tym temacie wiedli Sowieci. Na radzieckiej stacji Mir kosmonauci mieli ponoć niewielki przydział mocniejszych alkoholi. Według wspomnień osób związanych z radzieckim programem kosmicznym na stacji raczono się głównie koniakiem i wódką. Ale co ciekawe i w sumie paradoksalne, w dwóch aferach, w których kosmiczny alkohol miał swój udział, główne role odegrali Amerykanie. Pierwszą wywołał Buzz Aldrin i zawiezione przez niego na Księżyc wino. To jednak nie alkoholowy napitek per se był powodem awantury, ale obrzęd religijny, który pobożny astronauta odprawił z jego użyciem. Aldrin zaplanował sobie, że na powierzchni srebrnego globu przyjmie komunię w dwóch postaciach, w pełnej postaci, co w zróżnicowanym amerykańskim społeczeństwie i w kontekście neutralności, jaką powinna, przynajmniej jaką oczekiwano, że będzie prezentowała NASA, wywołało medialno-społeczną burzę. Druga afera miała miejsce w związku z misją Apollo-Sojuz, w czasie której amerykańscy astronauci zrobili sobie zdjęcie z tubkami mającymi etykiety radzieckich wódek. NASA ze wszystkich sił starała się zablokować publikację tego zdjęcia, wiedząc, że niektórzy ludzie mogą wykorzystać je do ataku na agencję, ale jej się to nie udało. Co na to sami astronauci? Tom Stafford i Drake Slayton zarzekali się, że to był tylko żart, a w środku był barszcz, ale nikt im tak do końca w to nie uwierzył. Czy w takim razie historia alkoholu w kosmosie należy już do zimnowojennej przeszłości? Absolutnie nie. Napoje alkoholowe albo elementy niezbędne do ich późniejszej produkcji trafiają na stację kosmiczną dość regularnie, tylko nie jako zaopatrzenie, ale pod postacią eksperymentów naukowych. I tak, w jakiejś części jest to kreatywne ominięcie sztywnych zasad NASA, ale akurat nie tych o których teraz myślicie. Astronauci nie raczą się po cichu tymi naukowymi próbkami. Pewną rolę w powstawaniu i finansowaniu tych eksperymentów odgrywa czysto biznesowa chęć marketingowego wykorzystania kosmosu przez firmy branży alkoholowej. Problem w tym, że NASA zabrania czysto komercyjnych działań na ISS, dlatego takie firmy włączają się albo wręcz kreują powiązane z tematem ich działalności projekty naukowe. Choć więc procesy zachodzące przy powstawaniu i tworzeniu whisky, wina, piwa są bardzo interesujące, od tych chemicznych przez te biologiczne, a ich wystawienie na działalność mikrograwitacji może pomóc lepiej poznać naturę tych zjawisk bez tego marketingowego aspektu w tle, część z opisanych za chwilę przeze mnie projektów po prostu by się nie odbyło. Co więc ciekawego poleciało na orbitę? Na przykład 12 butelek jednego z najdroższych win świata, francuskiego Petrus 2000. Wysłali je tam wspólnie Science Institute of Vine and Wine oraz kosmiczny startup Space Cargo Unlimited. Butelki leżakowały tam aż 14 miesięcy, a po powrocie na Ziemię wino oddano do porównania z próbkami starzejącymi się na naszej planecie. Według informacji przetestowanych wino kosmiczne różniło się od ziemskiego kolorem, smakiem i aromatem. Przynajmniej w opinii testerów Petrus ze stacji kosmicznej sprawiał wrażenie starszego i bardziej dojrzałego, a naukowcy doszukują się źródeł tych różnic głównie w inaczej przebiegającym w warunkach mikrograwitacji procesie utleniania. Tak nawiasem mówiąc, oprócz wina wysłano w ramach tego projektu także winogrona. W ich przypadku wyniki były jeszcze bardziej interesujące. Po powrocie na Ziemię rośliny kosmiczne rosły i kwitły wyraźnie szybciej od ich ziemskich odpowiedników. Efektem ubocznym tego eksperymentu był też rekord świata, jeśli chodzi o cenę pojedynczej butelki wina. Jedna sztuka z tego tuzina trafiła bowiem do domu aukcyjnego Christie, gdzie została sprzedana za $1 000 000. To samo wino w wersji ziemskiej kosztowało w tamtym okresie około $6 500. Spora różnica. Kilka lat przed wysłaniem wspomnianego wina podobny eksperyment przeprowadzono z whisky. Odpowiedzialna za niego była destylarnia Ardbeg oraz kosmiczna firma Nano Rocks. Próbki whisky dojrzewały na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej aż 3 lata, a różnice w stosunku do tych przetestowanych na Ziemi okazały się być wręcz drastyczne. Dodajmy na niekorzyść tej kosmicznej whisky. Smak określono jako dziwaczny, a badania chemiczne wykazały spore różnice w zakresie związków będących wynikiem interakcji whisky z drewnem. I tu warto zajrzeć na chwilę do kuchni tego eksperymentu. Dojrzewanie w kontakcie z drewnem jest niezbędnym elementem procesu tworzenia dobrej whisky, a z oczywistych względów na ISS nie dało się wysłać klasycznej drewnianej beczki. Ardbeg przygotował więc specjalne próbki zawierające oprócz napoju także wióry ze wspomnianych beczek. Mikrograwitacja odcisnęła się jednak na całości w sposób bardzo niekorzystny. W kosmosie było wino. Była też whisky, a co z piwem? Cóż, no, jeśli chodzi o jego picie w warunkach mikrograwitacji, to nie jest najlepszy pomysł. Nie chodzi tu tylko o alkohol, ale też, a może głównie, rozpuszczony w piwie dwutlenek węgla. Pierwszym problemem jest to, że gazowane napoje na orbicie mają tendencję do specyficznego pienienia się, co w przypadku niekontrolowanego uwolnienia się mogłoby narobić na stacji sporego bałaganu. I oczywiście dotyczy to nie tylko napojów alkoholowych, ale także niealkoholowych, ale napojów gazowanych. W kosmosie, w warunkach kosmicznych, wiele zjawisk, nad którymi tutaj na Ziemi się nawet jakoś specjalnie nie zastanawiamy, wygląda inaczej i przebiega inaczej. Problem niekontrolowanego pienienia się udało się opanować przy pomocy specjalnych puszek i dozowników, ale drugi problem okazał się już nie do przejścia. W mikrograwitacji gaz nie ucieka z napojów, więc w całości trafia do żołądków astronautów, a tam z tego samego powodu zachowuje się inaczej niż w żołądkach ludzi, którzy chodzą po powierzchni Ziemi. To z kolei wywołuje poważne problemy z bekaniem, odbijaniem, które w warunkach mikrograwitacji ma nieco inny charakter niż na Ziemi. Nie wiem, jak to delikatnie opowiedzieć. Dyskomfort astronautów plus pojawienie się dużej ilości chmurek zawierających cząstki kwasu żołądkowego w zamkniętym środowisku stacji było wystarczającym powodem do wyrzucenia napojów bąbelkowych z orbitalnej karty dań. Podobnie jak przy mocniejszych alkoholach, piwu pozostaje tylko eksperymentalna droga w kosmos, albo tylko droga w kosmos, tak żeby być obiektem eksperymentu, a nie spożycia. W ramach badań prowadzonych przez Kirsten Steret w misjach wahadłowców STS-60 i STS-62 poleciały 1-mililitrowe pojemniki z piwną brzęczką. Brzęczka to jest to, co zostaje po odfiltrowaniu zacieru i to jest właśnie półprodukt konieczny do produkcji piwa. W sponsorowanym przez browary Korst teście kosmicznego piwa w porównaniu z ziemskimi próbkami te ziemskie i te kosmiczne wykazały sporo różnic. Namnożyło się w tym kosmicznym znacznie mniej drożdży, a jednocześnie więcej obumarło. Inne były też proporcje niektórych białek. A smak? Autorka osobiście spożyła swoje kosmiczne dzieło, ale co do jego walorów smakowych była raczej krytyczna, nawet mocno krytyczna. 12 lat później miał miejsce częściowo naukowy, a częściowo komercyjny eksperyment rosyjsko-japoński. Z przebywającego 5 miesięcy na ISS jęczmienia uważono na Ziemi piwo Sapporo Space Barley. Powstało 1500 butelek, a firma urządziła specjalną loterię. Szczęściarze losowali prawo do zakupu 6-paka z kosmicznym piwem. Co ciekawe, za z góry ustaloną kwotę w wysokości $110. Jak na kosmiczny produkt, trzeba przyznać, że cena była wyjątkowo atrakcyjna, ale wydaje się, że japoński browar bardzo nie chciał, żeby przykleiła się do jego łatka tworzenia produktu tylko dla milionerów, a jednocześnie w jakiś sposób chciał podkreślić unikalność piwa. Wydaje się, że zresztą całkiem nieźle mu się to udało. W 2013 roku w misji Orb 1 poleciał eksperyment nieco podobny do tego od Kirsten Steret, a brzęczkę na ISS wysłał eksperymentator o swojsko brzmiącym imieniu i nazwisku Michał Bodzianowski. Chciał sprawdzić, czy zgodnie z jego przewidywaniami w powstałym piwie kosmicznym pojawi się więcej alkoholu niż w ziemskich próbkach. Wynik okazał się odwrotny od przewidywań. Kosmiczne próbki alkoholu miały prawie 2 razy mniej. W tym eksperymencie zaskakujący był jednak nie tylko ten wynik, ale również fakt, że jego autor miał 11 lat i zaproponował go na konkurs dla amerykańskich szóstoklasistów. Zakrojoną na największą skalę piwną inicjatywą był projekt Bud on Mars. Znana z nietypowych kampanii reklamowych firma ogłosiła, że zamierza być pierwszym browarem na Marsie. W kilku eksperymentach, które trafiły na stację kosmiczną, badano wpływ mikrograwitacji na nasiona jęczmienia, następnie przeprowadzono jego kiełkowanie, a potem sprawdzono, jak w takich warunkach przebiega słodowanie. Niestety, od pewnego czasu brak jest jakichkolwiek informacji o postępach tych eksperymentów. Wraz z rozwojem rewolucji kraftowej pojawiły się też projekty czysto marketingowe od mniejszych graczy. Udział NASA ominięto, wysyłając składniki do piwa poza linię Karmana w krótkim locie suborbitalnym. W ten sposób powstało kosmiczne piwo Grand Control Imperial Stout z browaru Ninkasi Brewing Company. Z kolei piwowarzy z Dogfish Head na określenie kosmiczne piwo zasłużyli, dodając do piwa o nazwie Celest Joel Ale zmielony meteoryt pochodzący z Księżyca. Ciekawe, czy chrzęściło między zębami. Następnie Jared Isaacson, sponsor i uczestnik pierwszej całkowicie prywatnej misji orbitalnej Inspiration 4, w 3-dniowym lot statkiem Crew Dragon zabrał nie tylko 3 gości, ale także ponad 30 kg szyszek chmielu do odmian Citra i Mozaik. Te po powrocie z kosmosu trafiły do browaru Samuel Adams, który uważył z nich piwo Spacecraft IPA, sprzedawane po $22.33 za puszkę. Warto podkreślić, że cały projekt miał też aspekt charytatywny, bo Isaacman nie wziął za chmiel żadnych pieniędzy, za to browar wpłacił $100,000 na rzecz jednego z lokalnych dziecięcych szpitali. Co dalej? Wydaje się, że w najbliższej przyszłości projektów marketingowych z kosmicznymi alkoholami przybędzie. Pytanie, jak dużo ich powstanie, pozostaje otwarte. Jeśli zbyt wiele podmiotów wpadnie na ten sam pomysł, oczywiście jego atrakcyjność może zaniknąć. Na prawdziwe kosmiczne whisky, piwo czy wino przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać i mowa tu o czasie mierzonym raczej w dekadach. Tak jak w przypadku rakiet, potrzebne będzie po prostu osiągnięcie czy prześcignięcie wielu technologicznych przełomów, a do tego potrzebne są stałe, wielokrotnie powtarzane badania. Tymczasem wszystkie wymienione tutaj miały charakter w zasadzie epizodyczny. Jednak w to, że alkohol dotrze w miejsca, w których zbudujemy stałe bazy, nie wątpię. A jak to wpłynie na kierunki kolonizacji, tego nie wiem. Dziękuję za uwagę.
Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.